Chwila dla reportera.
Cześć, tu Weronika Drost, a to Chwila dla reportera. Mózg inaczej okablowany. O żeńskim fenotypie zaburzeń neurorozwojowych. Był to wykład, w którym studenci Uniwersytetu Gdańskiego mogli uczestniczyć w ramach Miesiąca Praw Kobiet, zorganizowanego na Wydziale Nauk Społecznych. Wykład poprowadziła dr Agata Rudnik, dyrektorka Akademickiego Centrum Wsparcia Psychologicznego, naukowczyni i psycholożka. Rozmawiała z nią Zuzanna Brzuska.
Jak ważna jest diagnoza w przypadku zaburzeń neurorozwojowych?
Neuroróżnorodność czy zaburzenia ze spektrum autyzmu czy ADHD, jak sama nazwa wskazuje, są to zaburzenia neurorozwojowe, to znaczy, że pewne cechy pojawiają się już w dzieciństwie. I dlatego świetnie, kiedy są one wcześniej wyłapane już właśnie u dzieci, bo wtedy możemy już bardzo szybko zareagować, wprowadzać odpowiednią terapię i wspomagać rozwój dziecka już na takim wczesnym etapie. Inaczej to wygląda u osób dorosłych, bo z jednej strony na pewno dobrze jest wiedzieć, z czego różne wyzwania, z którymi się zmagamy, wynikają, a druga rzecz, możemy podjąć wtedy odpowiednie działania, czyli na przykład poddać się psychoterapii. Ta farmakoterapia czy zaburzeń depresyjnych, zaburzeń lękowych, być może ona będzie wyglądać troszkę inaczej właśnie przez to, że nasz mózg jest inaczej okablowany, kiedy jesteśmy osobami neuroróżnorodnymi.
Dlaczego u kobiet występują inne objawy neuroróżnorodności niż u mężczyzn?
Te różnice z jednej strony wiążą się z pewnymi różnicami biologicznymi. Tutaj chociażby właśnie ta sfera emocjonalna i przednia część płata czołowego, która u kobiet jest większa. To jest ta część, która odpowiada właśnie za wyrażanie emocji. Więc wiemy, że to jest już duża różnica, ale też właśnie w takim procesie uspołecznienia, socjalizacji. Tutaj duże znaczenie mają kwestie wychowania, że dziewczynkom mniej wolno, mniej wypada i też dlatego częściej ujawniają tak zwane maskowanie objawów. Będą grzeczne, bardziej uspołecznione, czy też chociażby ten rozwój emocjonalny będzie na wyższym poziomie.
A jak bardzo to maskowanie utrudnia diagnozę?
Kiedy te objawy są bardzo takie spektakularne, widoczne, chociażby w ADHD bieganie po ścianach i taka bardzo duża aktywność, czy w spektrum autyzmu nieokazywanie emocji ekstremalne, to sprawia, że rodzice na przykład zastanawiają się, może tutaj warto byłoby się temu przyjrzeć i to poeksplorować. Natomiast u dziewczynek, które gdzieś tę sferę emocjonalną, społeczną mają bardziej wykształconą, te obserwacje przychodzą później i to też sprawia, że no my już wiemy, że statystycznie nie dość, że dziewczynki później otrzymują diagnozę, to też 3, nawet do 4 razy częściej u chłopców taka diagnoza jest stawiana.
A jak tak w skrócie wygląda proces diagnozy?
Skupię się przede wszystkim na osobach dorosłych, dlatego że też dzisiaj to nasze spotkanie bardziej skupiało się na dorosłych. To jest tak, że najlepiej jest znaleźć ośrodek, który specjalizuje się właśnie w diagnozie czy zaburzeń ze spektrum autyzmu, czy ADHD, dlatego że wtedy otrzymujemy takie kompleksowe wsparcie. Diagnoza musi zawsze iść dwutorowo. Zespół specjalistów składających się zwykle z psychologa i psychiatry zajmuje się właśnie diagnozowaniem. Psycholog czy psycholożka taką baterię testów przeprowadza, to jest jedna rzecz, ale druga rzecz, która moim zdaniem nawet jest znacznie ważniejsza niż te testy, to jest bardzo szczegółowy wywiad. Taka historia pacjenta, pacjentki, moim zdaniem to jest taki klucz, bo on pozwala zrozumieć, co takiego działo się już na takich wczesnych latach życia, co może być taką przesłanką do tego, że ta neuroróżnorodność występuje.
Jak ważna jest terapia w przypadku osoby dorosłej z zaburzeniami neuroróżnorodnymi?
Jeśli chodzi o zaburzenia neurorozwojowe, to na pewno wiemy, że tutaj świetnie można pracować terapeutycznie. To znaczy, że możemy w jakiś sposób sprawić, że osoba na przykład chociażby będzie bardziej otwarta na relacje z innymi i tutaj świetnie się sprawdza, czy nurt poznawczo-behawioralny, czy dialektyczno-behawioralny. Są różne nurty psychologiczne, które mogą absolutnie fantastycznie działać i mamy takie działania oparte na dowodach, także nie jest to wróżenie z fusów.
A jak ważna jest we współczesnych mediach reprezentacja osób neuroróżnorodnych?
Myślę, że to, co jest absolutnie fantastyczne, że osobom neuroróżnorodnym daje się głos i daje się tę możliwość, żeby to one opowiedziały, jakie są ich doświadczenia, z czym one się mierzą, dlatego że same wiedzą o tym najlepiej. I myślę, że jest też coraz więcej podcastów, programów telewizji, które pokazują właśnie takie różne oblicza neuroróżnorodności. I z jednej strony jasne, wiemy o tym, że neuroróżnorodność wiąże się z wieloma deficytami, trudnościami i tu nie mamy wątpliwości i o tym też trzeba mówić głośno, ale też wiążą się z bardzo dużym potencjałem i dlatego bardzo chciałabym, żeby to wybrzmiewało coraz częściej.
Czy to dobre, jeśli osoby neurotypowe próbują przemawiać za te osoby? Czy to jest bardziej wypowiadanie się w imieniu kogoś, kogo się do końca nie rozumie?
Ja myślę, że mówienie w ogóle o tym jest już super, bo podnosimy świadomość i to jest fantastyczne. Natomiast jestem zwolenniczką tego, że cokolwiek się dzieje, powinno powstawać we współpracy. Jeśli nie jesteśmy w stanie ich zaprosić, to przynajmniej dowiadujmy się jak najwięcej i słuchajmy takich prawdziwych historii, bo to jest absolutnie klucz do tego, żeby można było się wypowiadać na ten temat.
Co robić, aby skutecznie eliminować te krzywdzące stereotypy na temat osób neuroróżnorodnych?
Mówić, spotykać się, spotkania takie jak dzisiaj chociażby, czyli taka psychoedukacja na różnych poziomach i mówienie o tym w bardzo zrozumiały sposób i też na konkretnych przykładach, ale też znów to świadectwo osób, które są samorzecznikami, samorzeczniczkami, myślę, że to jest zawsze najcenniejsze, to ich doświadczenia.
Podczas wykładów wspominała Pani o filmie Rayman i o tym, że jest on pewnym stereotypem na temat osób ze spektrum autyzmu.
Myślę, że jest taki stereotyp, że osoby będące w spektrum są genialnymi matematykami albo posiadają jakieś inne niezwykłe zdolności myślenia i zdolności poznawcze, ale prawda jest taka, że to jest bardzo różne. Skoro mówimy o spektrum, to mówimy jednak o pewnym kontinuum i na tym kontinuum osoby są na bardzo różnych wymiarach. Nie wiem, bo nie jestem w stanie takich statystyk przytoczyć, ile osób będących w spektrum prezentuje takie właśnie cechy savanta, osoby genialnej. Natomiast nie jest to na pewno tak powszechne, jak mogłoby wynikać z tego, co my widzimy w filmach.
A jakie są wobec tego te pozytywne przykłady, które byłyby bliższe temu, co teraz wiemy o tych osobach?
No nie wiem, czy możemy tutaj mówić o TVN-ie i programie Autentycznie. To jest taki program, który też pokazuje to funkcjonowanie, ale znów myślę, że on też dużo takich skrajnych emocji budzi. Bo jednak mimo wszystko tutaj było takie wskazanie, że osoby, które występują w tym programie, też nie chcę tutaj dzielić na wysoko funkcjonujące i nisko funkcjonujące, ale jednak są to osoby, które no, gdzieś tam odnajdywały się bardzo w tej sytuacji wywiadów. Nie zawsze tak musi być. Więc znów wiem, że dużo kontrowersji ten program wzbudza. Ten kanał na Spotify, o którym wspomniałam na spotkaniu, czyli Atypowe, tam faktycznie są historie kobiet, które opowiadają ze swojej perspektywy, czy o współwystępowaniu z innymi zaburzeniami psychicznymi, czy jak w ich codzienności wygląda właśnie neuroróżnorodność. Tam szczególnie jest takie skupienie się na ADHD, ale nie tylko, czy chociażby jak wyglądał ich proces diagnozy. I znów wracam do tego, że słuchanie, poznawanie tych historii to jest najcenniejsze.
To już wszystko w tej chwili dla reportera. Weronika Drost, do usłyszenia.
Chwila dla reportera.